takim hintem, który kiedyś właśnie dostałem, to jest to, że jeżeli nie naprawię tego, co mnie boli w chwili obecnej, to nawet zmiana firmy czy zespołu nie sprawi, że to nigdy nie wystąpi. To sprawi, że wystąpi może nawet szybciej niż w ostatnim projekcie i kiedyś do tego będziemy musieli usiąść.
Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 51. odcinku podcastu DevEnv o programowaniu bez kaca. Po drugiej stronie mikrofonu Adrian Piątka oraz
Bartłomiej Michalski, witam Was bardzo serdecznie.
Cześć Bartku, bardzo miło mi Cię słyszeć na kolejnym naszym odcinku podcastu. Chciałbym też jeszcze przypomnieć, że oprócz naszego podcastu piszemy artykuły i publikujemy filmy, tak więc devenv.pl. Znajdziecie tam także odnośnik do naszego Slacka, tak więc zapraszamy, jeżeli macie do nas jakieś pytania, devenv.pl. Dobra Bartku, przejdźmy zatem do tematu tego odcinka. Bartku, ostatnio zmierzam się z takim problemem. Co robić, gdy mamy dość programowania? W jaki sposób przywrócić w sobie taką wewnętrzną chęć do developmentu, do rozwiązywania problemów za pomocą kodu, do tego, żeby faktycznie działać i programować w momencie, kiedy nam się tak naprawdę przestaje chcieć. Chciałbym Cię poprosić właśnie, może Ty miałeś do czynienia z podobną sytuacją, może w jakiś sposób sobie radziłeś z taką sytuacją, a może po prostu obserwowałeś innych i widziałeś, co w przypadku innych osób po prostu pomagało. Ja postaram się też od swojej strony powiedzieć o tym, co mi pomogło, w jaki sposób, można powiedzieć, wyszedłem z takiego dołka, gdzie nawet nie chciało mi się napisać jednej linijki w moim ulubionym języku programowania, czyli w PHP.
Oho, czyli zaczynamy od żartów w tak poważnym temacie.
Tak, bo ten poważny temat jest poważnym tematem, natomiast czasem warto wejść z uśmiechem.
No to ja zacznę od kolejnego żartu, czyli 350 do 500 zł za godzinę, bo tak de facto jest to silnie zależne od tym, o czym mówimy, od i stażu, i długości pracy w jednym na przykład miejscu, w jednym projekcie. I też jest trzeci taki powód, czyli zmienne środowiskowe, zmienne motywacyjne, czyli wszystko, co się dzieje tak naprawdę dookoła nas. To, o czym mówimy dzisiaj, będzie spłaszczone bardzo, dlatego że to jest bardzo skomplikowany temat, bardzo ciekawy jednocześnie. I my go troszeczkę potraktujemy z innej strony, bo przez wiele projektów przeszliśmy i też widzieliśmy po prostu osoby na skraju wypalenia, widzieliśmy osoby, które traciły motywację i też sami byliśmy w takich miejscach, gdzie faktycznie nie chciało nam się programować, gdzie po prostu wstawało się rano i traktowało się pójście do pracy jako taki, wiesz, odcięcie kuponu, bo muszę, a nie bo chcę. A jak sobie obaj przypomnimy te nasze początki programowania, to wiesz, to było takie zakochanie, taka miłość, jak się mogło coś stworzyć, coś napisać, siedziało się po kilka godzin, po kilkanaście i nie zważało się na to, że robimy jakieś nadgodziny, czy że nadużywamy zdrowia, czy cokolwiek innego. Po prostu taki zapał nas pchał do przodu w realizacji. Natomiast z biegiem czasu można zauważyć, że nawet osoby, które są mega zapalone w tym wszystkim, no tracą tą motywację. Albo ktoś im pomógł, albo same pomogły, albo na przykład budują dom i mają jakby swoje drugie oczko, na które muszą poświęcić czas, albo cokolwiek innego. W tym momencie zostają trzy kropki, każda osoba może sobie wstawić dowolną, dla niej ważną rzecz, która faktycznie się albo popsuła, albo ktoś inny popsuł. W moim wypadku to było po prostu troszeczkę przeniesienie ciężaru projektu na to, żeby był robienie czegoś, co nie rozwiązuje projektu klienta, czegoś, co powoduje, że wypełniamy po prostu jakieś tam magiczne wnioski unijne i tak dalej, a nie robimy tego, co faktycznie mamy robić, rozwiązujemy tego konkretnego problemu. I to też pociągło za sobą to, że faktycznie nie chciało mi się już programować, bo nie widziałem w tym sensu. A to była jedna z moich takich, że tak powiem, podstawowych miłości, czyli faktycznie siąść, coś pokodzić, coś porobić, zrobić to z innymi osobami w zespole, wrzucić na code review, dostać zjebkę i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki pierwszy moment w życiu, który miałem, w którym stwierdziłem, że kurde, nie spodziewałem się tego, bo tego nie byłem na to przygotowany i nikt mnie do tego nie przygotował i mało kto po pierwsze chciał ze mną w tym momencie rozmawiać, w tym momencie mi pomóc. Dlatego, że większość ludzi nie do końca rozumiała, z czym się borykam. To nie jest taka intuicyjna rzecz, typu właśnie stracenie tego, tej miłości do programowania, więc takim pierwszym krokiem, który wydaje mi się powinniśmy wykonać i którym będziesz w stanie mi strasznie pomóc, to jest to, żeby ustalić faktycznie, z czego to wynika i jak bardzo mamy przesrane w tej sytuacji. Bo jeżeli mówimy o wypaleniu zawodowym i mówimy o ostrym wypaleniu chronicznym, gdzie na przykład nie jesteśmy w stanie rano wstać, bo na samą myśl na przykład o pracy idziemy do toalety, to sorry, ale ja nie czuję się kompetentny, po pierwsze, żeby w tym temacie pomagać, bo to są rzeczy, w których faktycznie 300 do 500 zł i psycholog czy psychiatra może pomóc. My jesteśmy w stanie pomóc z tymi rzeczami, które są troszeczkę wcześniej.
Zaznaczyłeś chyba tą najbardziej kluczową rzecz, czyli znaleźć przyczynę, dlaczego tak się dzieje. No bo w sumie nawet w developmencie wychodzimy od tego, że coś jest nie tak, nie? Mamy jakiś błąd w kodzie, no i od czego zaczynamy? Od debugowania, czyli weryfikujemy, co się dzieje, co się stało, że faktycznie otrzymujemy błędny rezultat. I można to nawet tak chyba troszkę porównać, że musimy zdebugować te swoje życie i tą swoją karierę zawodową, czy etap w karierze zawodowej, w którym aktualnie się znajdujemy i znaleźć przyczyny, dlaczego tak, a nie inaczej się czujemy. Może to jest projekt, może to jest firma, może to są współpracownicy, a może to jest po prostu najzwyklejsza nuda w projekcie, bo od 6 miesięcy robimy dokładnie to samo, a my ciągle potrzebujemy zmiany i ciągle potrzebujemy czegoś więcej, czegoś innego. Niestety projekt nam na to nie pozwala, nie? Czyli ta identyfikacja przyczyny. Ja taki pierwszy moment, można powiedzieć, takiego niewypalenia zawodowego, ale nie odczuwania radości z tego, że programuję, rozwiązuję problemy i chodzę do pracy jako programista i mogę tam robić naprawdę niesamowite rzeczy, był w momencie, kiedy bardzo często zacząłem zmieniać projekty totalnie odrealnionych wcześniej ode mnie, wiesz, technologiach. Wpadałem do technologii, w której totalnie nie miałem mało wiedzy, a miałem być ekspertem i pomagać w tych problemach. I przy pierwszym, drugim takim projekcie to było fajne, bo ciągle się uczyłem, no. Ale przy trzecim, czwartym, piątym razie ja się czułem, że jestem za słaby na robienie takich rzeczy, że nie odczuwałem, wiesz, faktycznej satysfakcji z tego, że mogę komuś pomóc. I to był pierwszy moment, kiedy coś takiego mnie złapało. Rozwiązanie było bardzo proste. Poprosiłem po prostu o zostanie w jednym nowym staku technologicznym na odrobinę dłużej, żebym nie tylko mógł się tam bardzo szybko zaadaptować w ciągu miesiąca, ale wejść w takie większe szczegóły, bo te szczegóły dawały mi więcej satysfakcji za każdym razem. Ja nie odczuwałem satysfakcji, że nauczyłem się pisać ify czy fory w nowym języku programowania, natomiast dawało mi satysfakcję wchodzenie w większe szczegóły, jak działa garbage collector, jak działają te wnętrza, które są ciekawe, żeby rozwiązywać bardziej skomplikowane problemy.
To debugowanie, które jest realizowane, to nie jest tylko i wyłącznie jakby czynność, którą musisz wykonać sam. Bo w większości wypadków tego debugowania nie możesz zrealizować sam, bo nie masz pewnej wiedzy, nie masz pewnej jakby doświadczenia w tym zakresie, więc może warto się zwrócić do osób, które widzą obok, które mogą ci w tym zakresie pomóc. Nie mówię tutaj o psychiatrach, psychologach i tak dalej, ale o osobach w zespole doświadczonych, które mogły z takimi się sytuacjami spotkać, na przykład z liderami, bo jeżeli masz dobrego lidera wokół siebie, to ten lider ma bardzo dobrze wyostrzony wzrok i system operacyjny, obserwacyjny i tak dalej, więc on jak najbardziej może już przewidzieć pewne rzeczy i z pewnymi rzeczami ci pomóc i na przykład przekierować się. Bo to, co powiedziałeś w kontekście, wiesz, tej diagnozy, że zauważyłeś, że ta zmiana częsta twoich stosów programowania, czy nawet stosów technologicznych jest dla ciebie niekomfortowa i zgłosiłeś to do twojego lidera i coś zostało tak naprawdę zrealizowane, zmienione, że zostałeś w jednym na dłużej, to tak naprawdę pokazuje, że diagnoza sama w sobie nic nie zmieni. Jeżeli nie pójdziesz do odpowiedniej osoby, nie przegadacie, nie znajdziecie czegoś, co cię satysfakcjonuje, co dla ciebie działa, no to jest tylko diagnoza zrobiona dla diagnozy. Ale w momencie, w którym faktycznie coś się zmieniło w twoim życiu, faktycznie ta zmiana, którą zaobserwowałeś, bo to była tak naprawdę hipoteza, czyli stwierdziłeś, że może to pomoże, bo to mi przeszkadza. Mogło się okazać, że coś jest głębiej, ale teraz w chwili obecnej wiemy, że tak nie było, bo faktycznie ci to pomogło. No, wymaga niestety chyba też tego pierwszego kroku, czyli przyznania się do czegoś i poproszenia o jakąś formę pomocy.
Mam wrażenie, że właśnie proszenie o pomoc często jest uznawane jako słabość. Może nawet często po prostu boimy się pójść do kogoś i powiedzieć mu, kurde, wiesz co, w ostatnim czasie po prostu czuję się wydymany na wszystkich frontach i potrzebuję pomocy. Nie wiem, wydaje mi się, że problem leży w X i wydaje mi się, że Y mogłoby na to pomóc. Czy jesteśmy w stanie w jakimś stopniu zadziałać z tym, żeby faktycznie zmienić aktualny stan rzeczy, tak? Żeby faktycznie wyjść z takiego dołka. To jest ciężkie. To wiesz, my mamy problem przyznać się do błędu, że daliśmy jeden enter za dużo, nie? Pomiędzy jakimiś tam ifami, albo zostawiliśmy go na końcu pliku, albo na początku i do tego mamy problem się przyznać, a co dopiero do tego, że łapie nas jakiś taki wewnętrzny problem emocjonalny, wiesz, taki oderwany od rzeczywistości programistycznej, bo to nie ma nic związanego z inżynierią, tylko wchodzimy właśnie na te poziomy związane z psychologią, o której wspomniałeś nawet.
Znaczy to jest, tak naprawdę to są dwie rzeczy, które ja nazywam inżynierią. To jest inżynieria relacji i druga to jest inżynieria twojego rozwoju, które też wpisują się dokładnie w te same rzeczy. Ale fakt faktem, jeżeli przeszkadza komuś to, że ma się przyznać do problemu czy cokolwiek innego, to po pierwsze może trochę to zanonimizować, na przykład kolega ma taki problem czy cokolwiek innego, albo nazwać to mentoringiem, bo w przypadku mentoringu znajdujemy osobę bardziej doświadczoną, która nam może pomóc w pewnym zakresie, która jest w tym zakresie albo ekspertem, albo specjalistą, ale ufamy jej i rozwiązuje nasz problem. I trochę to jest mniej wstydliwe, ale w momencie, w którym nie przełamiemy tego strachu, no to ja troszeczkę nie widzę drogi. Może taką prostszą drogą, takim pierwszym krokiem jest po prostu wygadanie się komuś, komu ufamy, żeby wiesz, tak naprawdę zwerbalizować swoje problemy, zwerbalizować swoją sytuację i zobaczyć, jak to brzmi na głos, bo może się okazać, że faktycznie nie mamy tak źle. Ja nie mam zamiaru mówić, że słuchajcie, ty masz dobrze, ty masz świetnie, bo wiesz, tam są dzieci, które głodują, czy cokolwiek innego, bo to są stare, utarte frazesy. Ale no, jeżeli nie jesteśmy gotowi na pomoc, albo nie czujemy się komfortowo w tym, żeby ktoś nam pomógł z zewnątrz, to jest kilka sposobów, tak na szczęście, które możemy zrobić sami, ale są pewne granice, tak jak powiedziałem na samym początku, po przekroczeniu której nie tyle ja się nie czuję kompetentny, bo ja po prostu nie potrafię takiej osobie wtedy pomóc. Są osoby do tego stworzone, które latami po prostu studiują, które mają praktykę, potem praktykę kliniczną czy cokolwiek innego, ale do pewnej granicy ta diagnoza i zauważenie pewnych rzeczy może na przykład się skończyć takim dość dziwnym stwierdzeniem pod tytułem biorę dwutygodniowy urlop.
No wiesz, dwa tygodnie to stosunkowo krótko. Można powiedzieć biorę dwumiesięczny urlop albo półroczny bezpłatny, bo potrzebuję sobie poukładać na nowo, wiesz, swoją hierarchię, nie wiem, wartości i tego, co chcę w życiu robić. Tak może się skończyć. Natomiast czy są jakieś takie rzeczy, które możemy zrobić, żeby faktycznie zweryfikować, czy faktycznie wpadamy na taki poziom mocnego wypalenia zawodowego? Czyli wiesz, takie drobne improvementy podczas codziennej pracy, żeby sobie trochę ją urozmaicić, żeby to nie było siedzenie 8 godzin przeklikiwaniem po kolejnych kartach, wiesz, na Wykopie, Facebooku, Reddicie czy gdziekolwiek indziej, żeby tylko po prostu ten czas zleciał.
To dla mnie pierwsze jest taki dywersyfikacja zadań, które wykonuję, zweryfikowanie, które z nich jeszcze dają mi na przykład radość, bo może się okazać, że już mam dosyć nadupiania tego, że biorę encję na łopatę i pcham przez wszystkie warstwy i są jakieś zadania, które faktycznie sprawią mi radość. Pogadanie z liderem technicznym albo pogadanie z liderem zespołu, czy tam project managerem, że potrzebowałbyś takiego zadania. Jeżeli nie ma go lokalnie, firma jest większa, bo na przykład może to być firma, tak jak w chwili obecnej ty pracujesz czy ja, że jest większa ilość projektów, że może taka osoba przejść pomiędzy projektami, to może jest możliwe wykonanie innego rodzaju zadania na poziomie organizacji, na poziomie firmy. I ten taki pierwszy plan, czyli taki pierwszy pomysł, to ja bym szukał lokalnie. Czy jestem w stanie urozmaicić sobie życie w taki sposób, żeby jeszcze poczuć tą iskrę? Bo no, z motywacją jest tak, o czym też wielokrotnie pisałem na jednym i drugim blogu, czyli na Devenvy i na Dostarczaj Wartość, że bez zobaczenia, co faktycznie sprawia mi frajdę, bez zobaczenia, co w codziennej pracy jest dla mnie, ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy ten task mi pasuje, czy nie. Nie jestem w stanie to autodiagnozować, więc ja bym poszukał nawet takich dość prostych rzeczy, tak jak ty, że w momencie, w którym na przykład za długo siedzę w jednym stosie technologicznym, może skok w inny, albo jedno zadanie związane na przykład z czymś kompletnie innym, na przykład platformą dla testów automatycznych, albo pobawieniem się DevOpsem na poziomie pipeline'ów, może być taką dość miłą odskocznią. Jeżeli nie, no to trzeba niestety troszeczkę inaczej zaradzić, ale to nie oznacza, że to jest lub, to oznacza, że jest i, dlatego że wejdziecie do internetu, użycie pojęcie work-life balance, czyli dość taką fajną rzecz, która tak naprawdę obrazuje, że w pewnym momencie trzeba się zastanowić, jak utrzymać to, co mamy w pracy, w jakich ograniczeniach w kontekście własnego życia, żeby po prostu nie zwariować, żeby czuć radość z tego, żeby przychodzić do pracy i czuć potencjał rozwoju albo motywację lub cokolwiek innego, a nie traktować tego jak po prostu skazanie boskie.
Ta zmiana kontekstu, można powiedzieć, na poziomie projektu jest też mi bardzo bliska, bo ja w pewnym momencie właśnie z takich codziennych zadań, wiesz, rozwój funkcjonalności i tak dalej, wskoczyłem w pewnym momencie, no dobra, kurczę, chciałbym spróbować czegoś innego. Już tak wiesz, też dość niekomfortowo się czułem przy kolejnych realizowanych zadaniach i stwierdziłem, że może właśnie spróbuję z tym DevOpsem, czy rzeczami, które są związane bardziej z infrastrukturą. Począwszy od jakiegoś Jenkinsa, pipeline'ów, jobów, kończywszy na tym, że poznawałem Ansible'a, Terraforma i całą tą taką otoczkę, wiesz, DevOpsową stricte. I to było fajne, to było wartościowe. Czasem mocno kopało, bo zawsze jak wpadałem w projekty, no to Adrian wie, jak to zrobić, więc on to na pewno zrobi. A niekoniecznie zawsze już miałem, wiesz, ochotę, żeby to dalej robić, bo czasem chciałem wrócić po prostu do developmentu i porobić te takie zwykłe, standardowe rzeczy i faktycznie tą mencję wziąć na twarz i pchać ją dalej. Ale to to faktycznie mi pomogło w tamtym momencie. Ja bym dodał tutaj jeszcze jedną rzecz, że można zmienić formę developmentu, bo development nie zawsze może być w pojedynkę i wielokrotnie już powtarzaliśmy ten fakt i to na podcastach, i to na naszych filmikach na YouTubie, że możemy usiąść do pair programingu, możemy usiąść do mob programingu i stać się tak naprawdę pomocą dla innych. Możemy być ich nawigatorem, a możemy po prostu słuchać, jak inni rozwiązują pewne problemy i być ich taką tą żółtą kaczuszką. Czasami taki tydzień wystarczy, żeby nabrać taki pewnego rodzaju inspiracji do developmentu i wrócić, żeby razem z chłopakami, wiesz, ramię w ramię napieprzać te funkcjonalności, napieprzać ten kod dokładnie w takim samym tempie, jak przed pierwszymi takimi objawami, że kurczę, coś jest nie tak, nie chce mi się tego robić.
To jest to, co możemy zrobić w projekcie i to faktycznie jest sensowne. Natomiast taką naturalną odpowiedzią na pytanie, co zrobić, gdy mamy dość programowania, to jest przestać programować, prawda? Mówiliśmy o urlopie, ale warto zastanowić się, co tak de facto robimy po pracy. Ja często złapałem się na tym, że nawet kończąc pracę w jednym z projektów na samym początku kariery, czyli przez pierwsze 2 lata, nawet jak o 15 wychodziłem, to nie oznaczało to, że przestawałem myśleć na temat problemami, które były rozwiązywane w ten sposób. Po prostu męczyłem.
Ty robisz ciągle dokładnie to samo, cały czas, od poniedziałku do niedzieli, od 8 do 20. Myślisz o programowaniu.
Nieprawda, dementuję to. Nie myślę już o programowaniu, myślę o rozwiązywaniu problemów, więc mogę powiedzieć, że wcześniej robiłem to w taki sposób, a teraz to robię inaczej. Ale wracając do tego tematu, właśnie żeby zastanowić się, w jaki sposób odizolować się od tego, co robimy w pracy, tak żeby nie męczyło, żeby nasze zwoje po prostu były w stanie odpocząć, żebyśmy byli w stanie odizolować się i nakreślić taką granicę. I ja wiem, że to nie jest proste dla wszystkich ludzi, że nie mają takiej łatki, takiego mechanizmu, że po prostu jak wychodzą z pracy, przechodzą przez drzwi, to odłączają się, bo to jest strasznie czasami po prostu trudne. Nawet jak mamy taki problem po prostu wyzywający, to chcemy go rozwalić, chcemy go rozwiązać i siedzimy po 12 godzin nawet dziennie, zapożyczamy sobie z dnia kolejnego, ale to działa na naszą niekorzyść. Więc czymś, co u mnie praktycznie działa, także działa w pracy zdalnej, to po prostu zaznaczenie tej granicy, po przejściu której robię coś kompletnie niezwiązanego. Na przykład teraz jak siedzimy często zdalnie i pracujemy często zdalnie, dla mnie takim elementem jest na przykład włączenie sobie YouTube'a lub jakiegokolwiek serialu i spróbowanie się wyłączyć, skupiając się na jakiejś prostej rozrywce, na czymś, co mnie kompletnie odizoluje. Albo włączę grę na konsoli, z tego co wiem, to ty Unreal Tournamenta męczysz na PS3.
No zdarzyło mi się ostatnio właśnie, żeby faktycznie odciągnąć swoje myśli od tego, kurczę, jaki content wyprodukować na Devenva, o czym nagrać podcast, jakie kolejne filmiki na YouTube'a wyprodukować. Kończywszy na tym, kurczę, w pracy mam jeszcze tyle roboty do zrobienia, może bym do tego wrócił i o 23 zrobił deployment na, wiesz, środowisko stagingowe, bo fajnie by to było dostarczyć samego rana, żeby już inni mogli to weryfikować. Dlatego też uruchomiłem właśnie starego PS3 z Unrealem, żeby po prostu się zresetować, ale nie używając do tego używek.
No tak, o tym nie będziemy mówić, bo to jest o programowaniu bez kaca. Niestety w przypadku takim możemy doprowadzić do stanu, że następnego dnia nie będziemy programować, tylko będziemy na łasce grawitacji. Ale właśnie jest to, że zastanówcie się po prostu, które rozgrywki dają wam taką konkretną funkcję. To nie muszą być bardzo ambitne rozgrywki w kontekście gier, czy seriali, czy nawet takich podcastów, przy których musicie po prostu non-stop słuchać, żeby wam nic nie umknęło, ale na przykład możecie wychillować, na przykład ja do tego służą mi strasznie imponderabilia, które mają różną, bym powiedział, wartościowe słuchaczy, z mojego punktu widzenia mniej ciekawych, bardziej ciekawych. Są różnego rodzaju podcasty, które mogę słuchać i nawet jak przegapię kawałek, to dalej dla mnie to jest funkcją rozrywki. Tak samo u mnie działają gry, działają u mnie książki, oczywiście niektóre książki, bo są te książki takie ambitne, że jak przegapię na przykład jedną stronę, to muszę wracać i od nowa zaczynać całą stronę. I to są takie, bym powiedział, naturalne izolatory.
Kontynuując te izolatory, możemy, wiesz, do tego dołączyć, czy wysiłek fizyczny, wiesz, sport, jakiekolwiek majsterkowanie, naprawa samochodów, odcięcie się po prostu od tego, co robimy w pracy. Totalnie, wiesz, jakaś taka kwestia zainteresowania.
Ale właśnie fakt faktem, posiadanie hobby jest czymś, co może ułatwić to, bo jednocześnie hobby, oczywiście inne hobby niż programowanie, bo zauważcie, że jeżeli pracujecie od 8 do 16 według umowy o pracę i kodeksu pracy, idziecie do domu i robicie dokładnie to samo, tylko na przykład w jakimś innym projekcie albo w czymś dla siebie, to z każdym tak naprawdę dniem zapożyczacie się w kontekście motywacji. I może być taka sytuacja, w którym nawet projekt, który wcześniej dawał wam frajdę, w którym kodziliście, który po prostu uwielbiacie, trafi do szafy, bo też nie będziecie na niego mogli patrzeć. Jednak programowanie angażuje te same partię umysłu, niezależnie od tego, czy siedzicie w domu, czy siedzicie na przykład nad swoim projektem, czy nad projektem dla pracodawcy, więc warto dywersyfikować sobie też rozrywkę. I jest takie dziwne stwierdzenie, że nawet jak coś kochacie, to zostawcie to, jeżeli naprawdę was kocha, to wróci. Z programowaniem jest dokładnie tak samo. Zostawcie to na chwilę, dajcie temu czas, pojedźcie w góry, odpocznijcie, wrócicie i zobaczycie, że możecie nabrać innego dystansu. Jeżeli nie nabierzecie, to prawdopodobnie mamy bardziej zaawansowany problem, który niestety trzeba w zupełnie inny sposób rozwiązać, albo zwrócić się po prostu o pomoc do osób doświadczonych. Jeżeli macie w firmie kogoś, kto pracuje 10 lat, to prawdopodobnie, jeżeli zmieniał projekty, jeżeli siedzi w tym samym projekcie, to tym bardziej, on już przez takie elementy przeszedł, jak o których dzisiaj mówimy, i ma wypracowane jakieś sposoby, które u niego działają. Możecie je wziąć, zaadaptować do siebie. Jeżeli nie zadziałają, to szukacie dalej. Jeżeli zadziałają, super, macie po prostu mentora w tym zakresie, który wam może pomóc, może was nauczyć, w jaki sposób działać. Więc warto w tym momencie stanąć na barki tych gigantów, którzy już przeszli wypalenia, przynajmniej jedno, dwa, trzy, którzy przeszli demotywację, którzy przeżyli fakt, że jego ideały zostały zmieszane i już wie, jak jest robiona kiełbasa w przypadku programowania, czyli wie, że pod spodem nie ma laurek pięknych, tylko czasami po prostu trzeba przychodzić przez kilka godzin, ciepać krudy, przerzucać encje i robić taski, które są nudne. Ale tak wygląda codzienność. W IT to nie jest Eldorado, które magicznie zmienia się po prostu jak za uderzeniem różdżki z Harry'ego Pottera. To jest sporo nudnych zadań, które trzeba zrobić, żeby osiągnąć cel. I to robi senior, medium i junior. Więc każdy z nich, niezależnie od poziomu, jest narażony na wypalenie, jest narażony na demotywację, jest narażony na wkurzenie, że non-stop muszę robić to samo, że non-stop te same taski. Ale tak jak zrobił Adrian, możecie po prostu pogadać i wypracować na poziomie zespołu, na poziomie własnego życia. I jeżeli to nie zadziała, to jest też broń ultimatywna, o której pewnie Adrian z miłą chęcią powie, bo jemu się to już raz udało zrealizować i dostał ten nowy powiew świeżości, jeżeli chodzi o pracę.
My mamy też takie wyobrażenie, że praca w IT to codziennie są nowe wyzwania, niesamowite technologie, z dnia na dzień się uczymy czegoś nowego, a tak naprawdę nie jest, bo może i się uczymy na początku projektu, ten projekt w pewnym momencie, wiesz, osiąga pewnego rodzaju dojrzałość technologiczną, pewnego rodzaju stabilizację. Nie wiem, może w paru procentach jest tak, że ten projekt jest na tyle duży i ogromny, że możemy swobodnie przechodzić, wiesz, z jednego teamu do kolejnego i tak dalej i się coś ciekawego. Natomiast w pewnym momencie po prostu osiąga on dojrzałość na pewnym poziomie. I ta dojrzałość trwa, aż nic się nie zestarzeje, bo jak się zacznie starzeć, żeby go trochę odmłodzić, czyli wiesz, no robimy mu jakiegoś, tworzymy go na nowo, czyli rodzimy go na nowo, albo po prostu zaczynamy jakoś działać tam z nim powolutku, przepisując pewne stare fragmenty. No i to jest to, o czym ty wspomniałeś, piszemy krudy, kolejne. No to jest praca, czasami tak jest, że po prostu pracujemy, wykonując pewnego rodzaju powtarzalne czynności, teoretycznie powtarzalne, bo wydaje nam się, że kolejny krót to jest ten sam krót, a potem się okazuje, że w tym krócie pojawiła się logika biznesowa i w sumie mogliśmy totalnie inaczej rozwiązać ten problem, bo wpadliśmy w taką pętlę powtarzalności i robienia dokładnie tego samego bez przemyślenia, ale to jest inny problem, wydaje mi się, do przegadywania. To, co chciałbym podsumować, że nawet w tych powtarzalnych rzeczach mogliśmy znaleźć coś fajnego, coś, co pozwalałoby nam czerpać z tego niesamowitą radość.
To ja pozwolę sobie sparafrazować jedną rzecz, którą usłyszałem kiedyś odnośnie projektów. Będąc w projekcie, ogólnie rzecz biorąc, czy w IT, czy gdziekolwiek, czy po prostu uczymy się w każdego dnia. Tylko jeżeli chodzi o pracę w IT, to w pierwszym roku uczymy się jakichś podstaw w danym projekcie, na przykład domenowych i tak dalej. W drugim podejmujemy pewne decyzje. W trzecim roku tak naprawdę dostajemy po dupie za te decyzje, czyli poznajemy konsekwencje i od pewnego momentu przestajemy się rozwijać domenowo i technologicznie i zaczynamy się uczyć tak de facto o samym sobie. Bo widzimy, gdzie są nasze granice, widzimy, gdzie jest nasze zmęczenie, więc człowiek, który chce się uczyć, będzie korzystał z wszystkich tych takich stymulatorów naukowych, które dostarcza mu życie, a człowiek, który będzie chciał tylko i wyłącznie bezkrytycznie narzekać, to może narzekać, że przestał się technologicznie rozwijać. Ale fakt faktem, o ile się nie mylę, to statystyka jest dalej niemiłosierna dla IT. Średni czas, jaki spędzamy w projekcie, to jest 1,5 roku. Jeżeli mamy firmę produktową lub firmę, która skupia się wokół jednego projektu, to jest 1,5 roku pracy w tej jednej firmie. W momencie, w którym nie mamy takiej możliwości zmiany pomiędzy projektami, czy zmiany pomiędzy wyzwaniami, czy zmiany pomiędzy rolami, bo z tego co pamiętam, to dla ciebie takim diametralnym momentem w życiu też była zmiana roli, że przeszedłeś z dewelopera w PHP na osobę, którą można nazwać technical advisorem, albo technical expertem, albo coś w tym stylu, a to też się wiąże z tym, że to jest zastrzyk dopaminy i adrenaliny, który sprawia, że dalej się czujesz zmotywowany, bo to jest zupełnie coś nowego, boisz się tego, jest to dla ciebie wyzwaniem, ale to już nie jest tylko bycie deweloperem, to już jest większa odpowiedzialność, branie nawet za cały projekt.
Tak, no wiesz, z każdym rokiem doświadczenia de facto zmieniają się zobowiązania względem naszej roli. Dostajemy mniej doświadczone osoby, musimy ich w jakiś sposób podciągnąć, musimy im przekazać jakąś wiedzę i nawet w sposób nieświadomy stajemy się ich, powiedzmy, liderem. Nawet bez namaszczenia takiego, wiesz, formalnego z góry. Cześć, jesteś teraz technical liderem albo lead developerem w tym projekcie. To też ewoluuje w momencie, kiedy zespół się zmienia, kiedy dochodzą nowe osoby, kiedy odchodzą inne osoby, a my przejmujemy ich kompetencje. Ja bym chciał jeszcze tak pod koniec wrzucić jedną rzecz, trochę też na przekór, bo ja zauważyłem, że bardzo dobrze zrobiło mi odcięcie się od developmentu, ale rozmawianie od takiego stricte developmentu, kodzenia, zrobiło mi po prostu zaczęcie dyskutowanie z innymi osobami, z którymi nigdy wcześniej nie rozmawiałem na temat developmentu. I zacząłem się ponownie nakręcać, wiesz, ich fascynacją, ich rzeczami, które realizowały, że zrobiły coś ciekawego, coś było totalnie bez sensu, im się nie podobało i to mi pozwoliło się też nakręcić na to, żeby wrócić właśnie na te tory, kurczę, ale to jest super, nie? Fajnie jest ponaparzać kodzik. Czyli osoby, które mają też, można powiedzieć, pasję w sobie albo mają taką jeszcze inspirację, chęć mówienia o tym, co robią na co dzień.
Adrianie, wypadałoby podsumować, dlatego że odcinek pewnie zawiera dużą ilość informacji. Byliśmy trochę wygłodzeni tym takim dystansem od ostatniego momentu, kiedy mogliśmy sobie pogadać przez właśnie mikrofony. Więc dla mnie takim początkiem podsumowania jest to, żeby siąść i zastanowić się nad swoją sytuacją, nad swoim stanem, poszukać pomocy, niezależnie od tego, czy to jest osoba, czy to jest internet, czy to jest cokolwiek innego, ale bez tego kroku będzie nam strasznie trudno naprawić to. Takim hintem, który kiedyś właśnie dostałem, to jest to, że jeżeli nie naprawię tego, co mnie boli w chwili obecnej, to nawet zmiana firmy czy zespołu nie sprawi, że to nigdy nie wystąpi. To sprawi, że wystąpi może nawet szybciej niż w ostatnim projekcie i kiedyś do tego będziemy musieli usiąść.
Myślę, że to, co powiem, jest nieco taką parafrazą tego, co ty powiedziałeś. Przede wszystkim znaleźć tą przyczynę, gdzie tkwi problem, czy to jest problem właśnie projektowy, firmowy, języka, rzeczy, które realizuję, czy po prostu wewnętrznie coś jest ze mną nie tak i znalezienie tak naprawdę rozwiązania, używając rzeczy i osób, które mam pod ręką, bo czasami wystarczy porozmawiać właśnie z kimś z zespołu albo z jakimś znajomym z innej firmy, podyskutować, zainspirować się, żeby faktycznie rozwiązać te swoje takie wewnętrzne blokady, które mogą się pojawić. Ja bym to tak podsumował.
Nie byłby to odcinek udany, gdyby nie było coachomowy, więc zostawię tak zwany coachohint. Zastanówcie się, co wam daje szczęście i zadbajcie o to, żeby funkcja szczęścia była spełniona. Czyli żebyście mieli motywację do działania, żebyście mieli, niezależnie od tego, co wam to szczęście daje, czyli na przykład może to być praca, albo może praca umożliwia wam realizację czegoś pozapracowego na przykład, i na tym się skupcie, bo jeżeli będziecie w życiu szczęśliwi, to wszystkie pozostałe rzeczy, o których dzisiaj mówimy, powinny być albo minimalne, a wy przynajmniej będziecie zadowolonym programistą. Nie bójcie się takiego momentu, w którym dojdziecie do granicy, kiedy programowanie przestanie was bawić, bo może to nie tylko oznaczać, że jesteście wypaleni, ale o to, że po prostu macie już maksymalną kompetencję w tym zakresie, więc warto zmienić rolę, warto pomyśleć o zupełnie czym innym lub warto zrobić skok w bok. I tu mówię o innej firmie, innym projekcie lub czymkolwiek innym. Więc zawsze miejcie na uwadze, że robiąc pewne rzeczy, zastanówcie się, co z tego macie dla siebie. Jeżeli nie macie nic, to nie dziwcie się, że motywacja też zniknie.
Jeżeli chcecie się podzielić swoimi doświadczeniami w preludium do wypalenia zawodowego, czyli momentu, kiedy faktycznie mówicie sobie, kurczę, mam dość, nie chcę mi się programować i w ogóle strasznie mnie to denerwuje, wpadnijcie do nas na Slacka, podzielcie się swoimi doświadczeniami, podzielcie się tym, w jaki sposób radziliście sobie w takiej sytuacji. Dziękuję bardzo serdecznie Tobie, drogi słuchaczu, dziękuję Tobie bardzo serdecznie, Bartku, i do usłyszenia